Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowne audytorium, chciałbym przedstawić najpierw w pierwszym wykładzie temat różnych medytacji wschodnich. Na drugim wykładzie będzie przegląd naszych medytacji, Kościoła, bogactwa, którego sobie nie uświadamiamy. I później będzie dyskusja, panel na ten temat. Tak więc zaczynamy od prezentacji czterech podstawowych, najbardziej popularnych form medytowania na wschodzie. I rzeczywiście spotykamy się z takimi wyrażeniami jak medytacja dzen czy zadzen, medytacja transcendentalna, yoga czy new age. I tym najbardziej popularnym formom poświęcimy takie kluczowe stwierdzenia, wyjaśnienia, na czym to polega, żeby sobie potem uświadomić tę różnicę pomiędzy ogólnie medytacjami wschodu, a sprawą medytacji, którą na przykład w Karmelu praktykujemy, modlimy się w naszym stylu, który zmierza do miłosnej uwagi skupionej na Bogu. Jeżeli chodzi o kwestie wstępne, to trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z zupełnie odrębnymi tradycjami, które różnią się teologicznie, czyli jeżeli chodzi o Boga, czyli nad czym medytujemy, następnie jeżeli chodzi o wymiar ludzki, antropologiczny, czyli kto medytuje i jaki jest skutek w człowieku, oraz też relacja do świata, tak przy okazji, też jest zupełnie, różni się to od naszego chrześcijańskiego podejścia. Drugą rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, to różnica pomiędzy tym, czym jest medytacje, czy są medytacje wschodu na wschodzie, czyli w Chinach, w Indiach, tam na terenie, gdzie używa się innych języków, sanskrytu na przykład, a tym, co robią mistrzowie właśnie tych różnych nurtów na zachodzie. Okazuje się, że jest to bezprawne, można by powiedzieć, podłożenie pewnych właśnie pojęć czy pewnych kultur, filozofii pod filozofię zachodnią, gdzie różnią się słowa, chociażby medytacja jest zupełnie czymś innym na wschodzie i na zachodzie, człowiek, świat. To jest wszystko różne i następuje pewne zafałszowanie. Temu przeciwni są bardzo na przykład mistrzowie, którzy zostają w Japonii, czy w Chinach, czy w Indiach, ponieważ uważają to za nieuczciwe. Na ten temat przytoczę później wyrażenie samego Dalaj Lamy, który również stwierdza bardzo jasno, jakie są różnice. Jeżeli chodzi o literaturę wstępną, to można się zapoznać właśnie z dokumentami Kongregacji Nauki Wiary. Tutaj właśnie jest list do biskupów Kościoła katolickiego, redagowany przez ówczesnego kardynała Ratzingera, Orationis Formas, czyli formy modlitwy na temat medytacji chrześcijańskiej. w kontekście właśnie tej mody na medytację wschodnie. Następnie mamy, na chwileczkę tutaj pokaz slajdów. Następnie mamy kilka opracowań, które wyjaśniają nam zasady i czy to medytacji buddyjskiej, są próbami porównania tutaj z takich bardziej właśnie to ksiądz Dajczer, Tadeusz, medytacja buddyjska, chrześcijaństwo i reszta można tam sobie dowiedzieć się, jakie są różnice, jakie są podobieństwa. Chwileczkę. Również jeżeli chodzi o medytację, Tyniec wydał w 2014 roku Powiew Boga, gdzie są zaprezentowane 4 czy 5 najpopularniejszych metod chrześcijańskich. Benedyktyńska, jezuicka, karmelitańska, więc można sobie w tym kontekście to poszerzyć, pogłębić. Natomiast to, co nas interesuje, chciałbym pokazać, na czym polega medytacja wschodu w 4 takich zasadniczych, najpopularniejszych ujęciach. Zacznijmy od może od buddyzm, hinduizm. Jeżeli chodzi o to spojrzenie, medytacja jogi, polega ona na tym, tutaj opieram się o w II wieku przed Chrystusem, Patanjali pisze Yoga Sutry, dzieło podstawowe dla hinduizmu i tam właśnie określa, na czym polega praktyka medytacji. Medytacja jogiczna, tak zwana dhyana, jest niczym innym jak intensywną koncentracją. Uwaga w stanie koncentracji, można powiedzieć takie zagęszczenie obecności i chodzi o stan umysłu. I celem medytacji jest samadhi, czyli całkowita jedność pomiędzy świadomością a przedmiotem poznania. Żeby zrozumieć, na czym polega medytacja jogina, należy nadmienić, że system jogi rozróżnia 3 warstwy w człowieku. Duchową istotę człowieka, umysł i myśl. To jest bardzo ciekawe, zupełnie inna antropologia niż nasza. I medytacja jogi ma dopomóc odciąć się od wszystkich aktów myślowych i przebić się w stronę głębi ducha. I yoga uważa, że umysł przejął zasadnicze funkcje ducha, zwodzi i zaciemnia człowieka i prawdziwą naturę i trzeba umysł wyeliminować. I można by powiedzieć, przez taki stan umysłu, przez praktykowanie, na przykład człowiek siada w kwiecie lotosu, to taki znany obrazek właśnie tutaj, złożone nogi i w ten sposób, i przez wyprostowany kręgosłup, gdzie przemierza człowieka energia, rozwija się tak zwana energia kundalini shakti, i ona uruchamia kolejne czakramy, aż później nad głową, ostatni czakram jest tutaj i potem następuje właśnie to samadhi, takie uwolnienie jakby od natury człowieka, od pozoru, ponieważ dla hinduizmu i dla buddyzmu człowiek jest czymś pozornym. To jest stan energii, od którego trzeba się uwolnić. A więc można by powiedzieć, że od strony praktycznej medytacja jogistyczna polega na skoncentrowaniu się na własnej klatce piersiowej, na sercu, na punkcie na czole. I to właśnie to są te energetyczne czakramy. I medytacja polega na wsłuchaniu się w wewnętrzną wibrację, która człowieka wynosi, no, czy też sięga poniżej dna. I to jest tak zwany właśnie model wewnętrzny, jeżeli chodzi o hinduizm. Widzimy, że nie ma tutaj żadnego kontaktu z Bogiem. Hinduizm ma też, powiedzmy, panteon swój, takich trzech bogów, Krishna, Shiva i jeszcze Shiva i wyleciało, ale zaraz przyjdzie. Więc nie są to bogowie w takim znaczeniu osobowym, bogowie jak nasi, ale oni po prostu inkarnują. Nie ma wcielenia żadnego, jak u nas w Jezusie Chrystusie, ale oni czasami, żeby pouczyć ludzi mądrości, właśnie wyprowadzenia z niewiedzy, wcielają się, biorą, porywają, opanowują naturę człowieka jakiegoś i jest przekaz myśli, zakłada się pewną szkołę, czy właśnie odnawia się myśl duchową. Jeżeli chodzi o hinduizm, o buddyzm, to w buddyzmie mamy przede wszystkim, tak, dla informacji, Budda żył w VI wieku przed Chrystusem, chociaż bardzo są mitologizowane i legendarne te i postać, i to, co robił, i jego przekaz. Ale podstawowa sprawa jest taka, że istotą medytacji Zen jest Shihantaza, czyli wytworzenie wewnętrznej pustki. Chodzi o zachowanie czystego, pustego umysłu, by osiągnąć spontaniczny, intuicyjny kontakt z rzeczywistością bez pośrednictwa pojęć czy teorii. I do medytacji Zen zazwyczaj używa się tak zwanych koanów, czyli pewnych zdań, pewnych wyrażeń. W hinduizmie na przykład to było słowo om. Tutaj często koan polega na takim sprzecznym przekazie, powiedzmy suchy dzban na dnie morza. I po pół roku czy rocznej medytacji następuje olśnienie, że to jest możliwe, czy że to jest produkt myślowy, wychodzi się poza logikę, poza sprzeczność, jak mówi Zazen, i człowiek uwalnia się właśnie w tej, uwalnia siebie od takiej złudnej rzeczywistości i to nazywa się satori, czyli rozpłynięcie się w pustce. Buddyzm, kłopot z buddyzmem polega na tym, że nie mamy nic oprócz pustki i wszystko jest złudzeniem. Można by powiedzieć, to są stany energetyczne od tego materii, takiej zwartej energii, do bardziej eterycznych, bardziej subtelnych stanów i oni w nieskończoność mnożą te światy, te różne energie, które funkcjonują, bardzo duża liczba różnych subtelnych rzeczy. A więc w medytacji należy zdystansować się od wszystkich systemów, opróżniać umysł z myśli i obowiązuje właśnie to nieprzyleganie do myśli. Największą pokusą buddysty jest właśnie lgnięcie do myśli. Zobaczmy właśnie bardzo dobry trop, ponieważ żyjemy w czasach bezmyślnych, gdzie emocje przede wszystkim są, górują. Zobaczmy, jak wschodni system, który wyklucza umysł, potrafi nam zafundować właśnie taką pogodną drogę, niby opartą na tradycjach starych, starożytnych, prawda, uświęconych przez pokolenia pobożnych buddystów. To, co też jest takie ciekawe, że dla Buddy podstawowym problemem były pragnienia. Pragnienia, które są źródłem cierpień, cierpienia ogólnie. I trzeba wyzwolić się z wszystkich pragnień, żeby osiągnąć właśnie ten stan wyzwolenia. I to jest coś, co pozwala zrozumieć, że to może być też pewną taką fałszywą propozycją, jeżeli chodzi na przykład o apetitos świętego Jana od Krzyża, więc te chaotyczne, prymitywne pragnienia, ochotki, chęci, to, co nami kieruje często, tam trzeba wyrwać z serca wszystkie pragnienia, pragnienie bycia również. I to jest właśnie ta różnica. Niestety zdarza się często, albo czasami, że wielu pobożnych Hindusów przyjeżdża do Europy i uważają, że doktryna świętego Jana od Krzyża na przykład i hinduizm czy buddyzm to jest ta sama droga i proponują właśnie szkoły medytacji niby chrześcijańskiej, ale z zawartością tej trucizny, gdzie właśnie następuje destrukcja osoby. Kluczem do właśnie tych medytacji, do religijności jest zniszczenie podmiotowości. To, z czym chrześcijaństwo zupełnie się nie zgadza, ponieważ mamy do czynienia z uświęceniem tego dziedzictwa, które otrzymujemy od Boga właśnie w tym podmiotowości, w naszych talentach. To wszystko trzeba uświęcić, trzeba rozwinąć. I spotykamy się przede wszystkim z Bogiem osobowym. To jest ta podstawowa różnica, ale to na końcu. Mamy zatem coś takiego jak z założenia bezosobowość, beznamiętność, czy tak bezpragnieniowość. I to jest po prostu rozwijanie pewnej techniki, która bardzo dzisiaj na Zachodzie przybiera formę taką spsychologizowaną, jako pogłębiona uważność. To mindfulness. I to jest coś takiego, co nam może też właśnie naruszyć pewien ład wewnętrzny, ponieważ wszystkie te praktyki skupiają się na człowieku i są pracą jakby nad sobą, ale właśnie poprzez wyłączanie rozumności. I tutaj człowiek, który rzeczywiście jest pozbawiony jako podmiot myślenia, no jest bardzo podatny na manipulacje. Więc tutaj oczywiście te praktyki są promowane, ponieważ to bardzo ułatwia później manipulowanie klientami. Tutaj się bardzo mocno rozwija marketing, który pasożytuje na naszych pragnieniach i właśnie też pragnieniu o chociażby rozwoju duchowego czy cokolwiek. Mamy tutaj taki prezencik, gdzie może być to fałszywe. Zresztą mamy to wielkie ostrzeżenie świętego Pawła, że wielu zajmuje się, coś robią dla własnego pożytku, a nie dla Chrystusa. Właśnie własny pożytek, własna korzyść jest kluczem do pewnych zagadnień, postaw religijnych i to może być właśnie takim fałszywym tropem. Następnym tutaj właśnie mamy taką sprawę, jeżeli chodzi o hinduizm, w takim podsumowaniu, gdzie to wyzwolenie, czyli moksza, całkowite wyzwolenie z uwarunkowań materialnych i ponownych narodzin. Jest to właśnie ten wyzwolenie z tego kręgu samsara, to jest taki koszmar właśnie hinduistyczny, gdzie człowiek się wyzwala z kolejnych wcieleń, z kręgu wcieleń i osiąga ten stan brahmy, czyli taka najwyższa tożsamość właśnie w świecie duchowym. I kluczem tutaj też jest wyzbycie się pragnień. Trzeba powiedzieć też historycznie, że między hinduizmem a buddyzmem dopiero w XIX wieku zajęto się pewnymi klasyfikacjami, rozróżnieniami. Przedtem to był, można by powiedzieć, jeden nurt religijny. Różnił się tylko właśnie, powiedzmy, posążkami. Tu Budda, tam Vishnu, Shiva i Krishna. O, właśnie tutaj Vishnu mi uciekło. Vishnu, Krishna, Shiva, bogowie właśnie hinduizmu. I mamy takie drogi do oświecenia. Jnana yoga, czyli ścieżka wiedzy, mądrości, bardzo taka kusząca, ponieważ człowiek myśli, że idzie drogą oczywiście takiej powagi, mądrości, która go ubogaca, która jest taką mądrością bożą. No niestety jest to pewne, można się rozczarować. Bhakti yoga. Ona jest najczęściej proponowana, ponieważ jest zbliżona do chrześcijaństwa, jaka droga miłości, do Boga, do człowieka, właśnie to takie współczucie. Właśnie my mamy miłosierdzie, a oni mają współczucie i współodczuwanie. A więc to jest takie współodczuwanie z naturą, gdzie właśnie czuję, nie wiem, ból kwiatka, który rośnie, czy jest deptany, czy zwierzęcia. I to jest takie bardzo... Zresztą to już, powiem wam szczerze, pojawia się nawet już we wrażliwości zachodniej, bo ktoś w spowiedziach, ktoś już się spowiada z tego, że kopnął psa, to że kopnął brata czy bliźniego, z tego już się nie spowiada, ale że właśnie coś zaszkodził naturze, pojawia się, że to jest taki już świadomość złego czynu, szkodzenia naturze, matce naturze. Znamy te konteksty. Karma yoga, taka ścieżka bezinteresownego działania, która właśnie też wyzwala mnie z interesowności, z takiego bardzo zachodniego też modelu życia, robię to, co mi się opłaca, co przynosi mi korzyść. Prawda? No i Raja Yoga to jest taki rodzaj jogi królewskiej dla takich rzeczywiście subtelnych mistrzów, to taka pokusa dla pychy i ludzi pysznych, którzy pojawiają się właśnie jako ci, którzy chcą być mędrcami, którzy są ludźmi do takiej wewnętrznej dojrzałości, wiedzy, mądrości, takiego królewskiego ułożenia. Bardzo kuszące. Następnym momentem, to można sobie dla informacji zostawię, medytacja transcendentalna. Pomysłodawcą i założycielem tej bardzo rozpowszechnionej dzisiaj szkoły medytacyjnej jest Maharishi Mashech Yogi. On zmarł w 2008. W zasadzie to nie powinno się mówić o mistrzach takich. On się rozpłynął w 2008 roku. Zanikł. O, to powinno być właściwie, są dokumentacje takiego znikania właśnie z rzeczywistości. To jest efekt właśnie tego medytowania intensywnego. I jak medytacja transcendentalna definiuje siebie? Jest to naturalna technika, która świadomemu umysłowi pozwala doświadczyć bardzo subtelnych stanów psychicznych. Aż do momentu dotarcia do samego źródła psychiki, nieograniczonego zasobu energii i twórczej inteligencji. A więc to jakby takie dokopanie się do istoty i to poszerza zdolność umysłu, to jest takie wyzwolenie umysłu w twórczości, w fantazji, prawda, odkrywanie nowych poziomów świadomości. I człowiek może wykorzystać ten potencjał w swoim działaniu. To jest taka wielka pokusa dla tych, którzy chcą bardzo wiele w życiu zrobić, dokonać i właśnie przez taką medytację zanurza się w coraz głębsze poziomy świadomości. I tutaj mamy kilka tych poziomów wyliczonych. Mamy czuwanie, czyli tak człowiek właśnie ma ten poziom świadomości, który my zazwyczaj mówimy, że jestem świadomy czegokolwiek. Następnie mamy sen, marzenia senne, świadomość transcendentalna, świadomość kosmiczna, świadomość Boża, świadomość jedności i świadomość Brahmana. A więc mamy ten moment wykorzystania tradycji hinduistycznej, by zaproponować dla Zachodu taką papkę właśnie z powiązania różnych form i filozoficznych, i uwagi naszej, i to, co my nazywamy skupieniem, i też obecnością Bożą. Praktykę mamy taką na obecność Bożą, przypominamy sobie o Bogu, no to to też jest elementem tej drogi. I przeciętny zjadacz chleba żyje w obrębie trzech pierwszych typów, poziomów świadomości. I tutaj trzeba przebić się do tej kosmicznej, do tych lotów. Są takie doświadczenia lotu w nieskończoność. Człowiek tak płynie, przemierza jakieś różne istnienia, byty, coś tam się dzieje, świadomości kosmicznej nabywa. I wreszcie ostatnia, New Age. New Age pojawiło się jako takie antidotum, czy też duchowy sprzeciw przeciwko hippisom, takiej właśnie byle jakości, miłości takiej, która wspólnej, przeżywania braterstwa i tak dalej, to co hippisi, prawda, nosili ze swoją kulturą. Natomiast nie ma jakiegoś takiego założyciela. New Age to jest forma różnych wpływów, która się kumuluje wobec kilku rzeczy, które za chwilę staną się dla nas takie oczywiście bardzo uchwytne. Jeżeli chodzi o takich najbardziej przedstawicieli znaczących, to Marilyn Ferguson, taka pisarka, dziennikarka, tam właśnie z tego czasu, 60., 70. lata, 80. I co ciekawe, było to oparte wszystko o psychologię Gustawa Karola Junga, który właśnie miał tę świadomość taką wspólną, świadomość społeczną, stworzył właśnie taką, czyli podświadomość, jako pewien kod gatunku ludzkiego, kod czasów, kod różnych właśnie narodów i tak dalej, stylów, gdzie każdy ma kontakt poprzez geny, poprzez biologię z doświadczeniem, nosi w sobie po prostu całą historię ludzkości. I ta mieszanka takich różnych wątków właśnie uformowało się, to nie jest jednolity nurt, ale często ta etykietka się pojawia. I medytacja w New Age rozumiana jest jako koncentracja na wewnętrznej, osobistej głębi człowieka. Wejście w siebie, takie współbrzmienie swojej osoby ze wszechświatem. Z takie wejście w tę samą jakby wibrację, ten sam stan energetyczny, takie zespolenie się, właśnie poczucie jedności, takiej błogości, harmonii. O, tu jest właśnie szczególnie harmonia i jedność, one są najbardziej takie no, tutaj kluczowe. I New Age mówi o przebudzeniu. Przebudzeniu samego siebie, dotarciu jakby do tej czystej, najgłębszej natury i możliwości przejawienia się jej. Tak oni to nazywają taką sobością, właśnie odnaleźć siebie. A więc mamy te propozycje i teraz kilka uwag, jeżeli chodzi o porównanie, czy też takie podsumowanie z naszą tradycją chrześcijańską i też no, przyglądnięcia się temu dokumentowi, o który kardynał Ratzinger opracował właśnie jako pewne takie, taką refleksję, na ile można stosować te elementy medytacji wschodnich w naszej modlitwie. I trzeba powiedzieć, że jest kilka takich wspólnych dążeń, spotkań, czy też właśnie momentów zbieżnych. A więc na pewno te wschodnie metody podkreślają taką, tą jedność, jedność ciała, psychiki, ducha. To jest wartościowe, że rzeczywiście człowiek jest zintegrowany, mówimy na Zachodzie. A więc medytacja, która prowadzi do integracji, czyli do, w naszym języku, do skupienia, jest właśnie czymś właściwym. Dobrze jest przed medytacją się skupić, a więc zostawić świat tak zwany, telefon, media, oddzielić się od troski takiej codziennej, by skupić się na tym, co istotne. Następnie ta intuicja głębi też jest rzeczą, którą Kościół w jakiś sposób docenia. Skierowanie na głębie, nie żyje w rozproszeniu, nie żyje właśnie w jakimś takim no, zaśpieszeniu, ale mam czas na to, żeby być u siebie. To jest taka prawda, że świat, życie, troska, życie domowe, wystarczy mieć dzieciaki czy drugie, trzecie pokolenie, prawda, wnuki rosną, babcie się cieszą, wiedzą, co to znaczy mieć wnuka i cały świat zbudowany właśnie z zajmowaniem się najmłodszymi. I tutaj Kościół widzi taką dobrą rzecz, że można rzeczywiście odłączyć się, wyłączyć, znaleźć sobie kącik, albo iść na adorację, albo właśnie ten moment, kiedy ja zostawiam coś, by spotkać się z Bogiem w głębi. To też jest taki dobry element. Również jest w księgach wschodnich, właśnie chociażby Yoga Sutry Patanjalego, w tej ścieżce pięciu kroków właśnie Buddy, czy chociażby dostrzeżenie przed takimi niepotrzebnymi właśnie pragnieniami, którym no, nasza natura hołubi, te nasze słabości, nasze takie chaotyczne pragnienia, te okazje, że coś widzę, chcę to mieć. No i tutaj całe reklamy, wszystko działają i pobudzają człowieka, wytrącają go z wnętrza, więc też ta ostrożność jest jakoś no, jest też Konfucjusz, nie, że chodzi tam o bardziej ten wschód, mądrościowe takie stwierdzenia pewne, bo są to jest tradycja mądrościowa, więc to należy też docenić, warto tam zaglądnąć, znaleźć sobie taką literaturę dla siebie. Tradycja oderwania, ogołocenia, asceza, to jest też taka mądrość, że muszę coś wybrać, że muszę coś zostawić i jest to właśnie ten moment taki nieporzucenia, że ja tym gardzę. Katolicy mają uświęcać świat, w którym żyją. To jest to pierwsze nasze zadanie. buddyzm, hinduizm gardzi światem, uważa to za Maję. Ta Maja to takie złudzenie praktycznie, które jest tworem umysłu, który nas ogłupia, tej niewiedzy, którą nosimy w sobie, to trzeba drastycznie, forsownie zedrzeć z siebie. Szczególnie właśnie ten umysł, który pracuje na przeciwstawnościach, plus minus, tak, nie, dobre, złe, moralność, to też jest wszystko złudzenie. Więc no, dochodzimy do takich różnych dramatycznych wręcz spostrzeżeń, że później ta jedność czy coś jest zupełnie poza realnością. I właśnie prostota, jeżeli chodzi o formę modlitwy, nie ma tylko rozbudowanych form, ale właśnie mamy ten element taki właśnie koncentracji i bycia u siebie. Czyli tak, Kościół widzi pewne wartości, które mogą nas ubogacić, ale nie traktuje tego jako modlitwy. Po przygotowaniu się, po skupieniu, powiedzmy, ktoś może na przykład czerpać z takiego układu, powiedzmy, prosty kręgosłup, tak usiąść, tak jak na wieszaku się zawiesić na sobie, w ten sposób się mniej męczy, powiedzmy, czy bardziej odpoczywa, bardziej stabilny. Więc to są takie techniczne rzeczy do wykorzystania, ale dopiero później, wykorzystując te elementy wschodnich rzeczy, przystępujemy do naszej modlitwy, do spotkania z Bogiem. Ponieważ jak sobie na następnej powiemy konferencji, że medytacja przede wszystkim dotyczy Boga, poznania Boga, Chrystusa i to jest nasza droga, a nie zajmowanie się sobą. I teraz tak. Mamy więc kilka korzyści, kultura milczenia umysłu, na przykład skupienie, to wyciszyć umysł, bardzo dobra rzecz przed modlitwą, powrót do siebie, do własnej głębi, też można używać takich krótkich stwierdzeń, takich jak to oni nazywają to mantrą, my możemy na przykład o powtarzanie imienia Jezus, Jezus i się skupiam właśnie Jezus i sobie uświadamiam coraz bardziej obecność Jezusa we mnie, w świecie, w Kościele. Jesteśmy ciałem mistycznym naszego Pana, więc te wszystkie momenty są ważne. Natomiast co jest niebezpieczne? Ciekawa rzecz, wyczytałem w liście do Efezjan, że istnieje to jest pierwszy rozdział, 1-2. I wy byliście umarłymi na wskutek waszych występków i grzechów, których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Bardzo ciekawe wyrażenie. Władca mocarstwa powietrza. Ponieważ w hinduizmie mamy tak zwane praktyki oddechowe, pranayana. I polega to na świadomym, jeszcze jak się do tego dołoży mantrę om, czy jakąś inną, hung, czy jakie jest to najbardziej popularne, no to wtedy może się okazać, że to powietrze nie jest neutralne, ale że tam może przyjść do nas właśnie władca mocarstwa powietrza. Przyzywamy go świadomie, chcemy, oddychamy. To jest takie jedno z takich duchowych niebezpieczeństw nieświadomych, a warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście to nie znaczy, że powietrze jest pełne diabłów i nasze duchowe praktyki, no to wpływamy. Chcemy się kontaktować z naszym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Trójcą Przenajświętszą, z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym, Chrystusem, z Maryją, ze świętymi, z aniołami, z rzeczywistością, którą nazywamy po imieniu. Bywa, że gdzieś tam zaplątany też jest, może być duch, tak jak Jan apostoł mówi nam, że świat należy do złego i że on w nim działa, więc ten wpływ jakiś może być. I mogą się pojawić dziwne trudności później w modlitwie, taka niechęć, senność, czy tak ktoś nas okrada z modlitwy. To jest wszystko, może być takim nieświadomym otwarciem się na działanie tego, który chce nam modlitwę ukraść. No i bywa, że pod przykrywką głębszych właśnie potrzeb religijnych, indywidualnego kierownictwa następuje takie zniewolenie duchowe. I jeszcze kilka rzeczy, które mogą być zastrzeżeniami. Zastrzeżenie Dalaj Lamy. Zapytano Dalaj Lamy, co on o tym sądzi. Czy chrześcijanin i buddysta może iść wspólną drogą? Bardzo ciekawa odpowiedź. Jest to możliwe w początkowym stadium. Jeżeli ktoś wierzy i szczerze szanuje Jezusa Chrystusa i Buddę, to można go uznać za półbuddystę i półchrześcijanina. Ale nie sądzę, żeby pozostał przy takim poglądzie w miarę swojego duchowego rozwoju. Praktykujący buddysta musi zaakceptować pustkę jako ważną praktykę. Znam chrześcijańskich braci, którzy żywo interesują się buddyjską filozofią pustki. Myślę jednak, że wszystko, jeżeli uzna się pustkę, to nie ma miejsca dla Stwórcy czy Absolutu. Więc mamy nawet z tamtej strony, można by powiedzieć, jasną deklarację. Co jest takiego, powiedzmy, czy niebezpiecznego, czy takie negatywnym aspektem? Jeżeli medytację traktuje się jako formę ucieczki od niepokojów, jakieś formę uzdrowienia, terapii, uwolnienia od stresów, jakąś formę lekarstwa, leczenia siebie, dbania o wewnętrzny, pozyskania wewnętrznego spokoju, no to staje się ona po prostu taką kąpielą tylko, a nie modlitwą. Medytacja taka może być propozycją dla tych, którzy chcą się uwolnić od ciężaru bycia osobą, od codzienności, ktoś ucieka w świat modlitwy, żeby mu było lżej. Nie bierze odpowiedzialności za życie, ale właśnie forma, religijność jest formą ucieczki. Tutaj bardzo mocno właśnie Wschód sprzyja takim postawom. W ogóle cała koncepcja religii jako terapia to jest, można by powiedzieć, niewłaściwe, niedopuszczalne, ponieważ wypacza się istotę religii. Istotą religii jest składanie ofiary Bogu. I jeżeli ja nie składam, i modlitwa również jest składaniem ofiary z siebie. Jeżeli ja przychodzę na modlitwę, żeby zaczerpnąć, żeby poznać, żeby się czegoś dowiedzieć, pogłębić sobie sens, żeby mieć jakąś korzyść, to jest fundamentalne, niewłaściwe założenie. I to jest egoistyczna forma religii. Religia jest dla mnie. Ona ma mnie budować, właśnie służyć realizacji pewnych celów własnego ja. Czyli autoafirmacja. To jest niewłaściwy trop, jeżeli chodzi o życie religijne. Pokusa ucieczki do technik. Oni, na przykład buddyści, mają tak 100 tysięcy pokłonów, gwarantuje ci pewne efekty duchowe. No więc buddysta sobie tam ćwiczy, zalicza setki, dziesiątki tysięcy pokłonów czy jakichś tam oddechów, no i ma gwarantowane pewne efekty duchowe. Trudno, gdyby również nam się takie coś udzieliło, że tam jak zaliczę na przykład 5000 różańcy, że to mi gwarantuje pewien efekt duchowy. pokusa ucieczki właśnie, by uniknąć osobistego spotkania z Bogiem. Człowiek się spotyka wtedy ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim stanem psychicznym albo z roztrzepaniem czy niepokojem, no i chce je uciszyć. Więc modlitwa może być, taka medytacja może być modlitwą bez wiary. I staje się ona wtedy ślepa, bo nie wiem, do kogo się modlę i czy ja czasami nie kreuję się tam na Boga. Rozpływa się też pojęcie Boga. Tu jest bardzo mocny teologiczny wątek, mianowicie, że my modlimy się do określonego Boga. Znamy imiona Boga, o Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Syn Boży i Duch Święty, i wiemy, jak Boga uwielbić doskonale. Właśnie mamy liturgię sakramentów i to jest właśnie ten moment, kiedy my doskonale wielbimy Boga, tak jak On chce być wielbiony. I dlatego tajemnicą liturgii jest właśnie to, że ją zachowujemy, ponieważ jest to kształt chciany przez Boga. No a właśnie kiedy nie ma tego, no to jest kłopot. Wszędzie tam, gdzie zanika osoba, tworzy się anonimowość i wrogość wobec wolności. To jest też tam, gdzie nie ma osoby, a buddyzm i hinduizm właśnie takie są, tam ginie coś, co jest najbardziej personalistyczne. Zdolność do wyboru, i do struktura wiary nam tutaj siada, modlitwy. Bezosobowe formy medytacji są z samej istoty naturalistyczne i uważają wolność za ciężar. I dobrze, jeżeli po prostu staje się przedmiotem w czyichś rękach, to może być niebezpieczne. To, co boskie i to, co ludzkie, w takiej medytacji nie spotyka się jakby na tym samym poziomie. Nie ma spotkania z Bogiem. To jest taka też, albo ja staję się Bogiem, rozpływając się w wszechświadomości, w czymś, co jest właśnie pierwszorzędne dla mnie. I medytacja, która nie prowadzi do sakramentów, do tajemnicy Boga, Pana historii, też może być problemem, który nam jakoś zabiera istotę modlitwy, istotę medytacji. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje, z którymi się możemy spotkać, żeby zrozumieć różnicę, istotę w różnicy. A więc nie mogą to być medytacje w naszym znaczeniu, ponieważ nie ma spotkania z osobowym Bogiem, nie ma spotkania osobowego, więc relacji. Są jakieś techniki wymazywania siebie, ale właśnie nie, że ja przychodzę z moją historią, w mojej historii, w świecie, w którym żyję, i chcę to uświęcić obecnością Boga i zapraszam łaskę. Takich elementów tam nie ma. No i oczywiście stosunek do świata, w którym żyję, też jest pogardą, pogardzany, lekceważony, jest czymś wrogim dla medytacji. To tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ten pierwszy wykład, który pokazuje nam to porównanie wschód-zachód.